Superkomputer bliżej biznesu. 13 lipca 2009.00. Rosnąca wydajność największych superkomputerów przybliża perspektywę nowych zastosowań, ale również popularyzacji systemów HPC w zastosowaniach biznesowych. Mimo że publikowana co pół roku lista największych na świecie superkomputerów TOP500 jest czasami poddawana krytyce jako prezentująca nieobiektywne odzwierciedlenie rzeczywistej wydajności i praktycznej użyteczności maszyn, to wciąż cieszy się dużą popularnością i zainteresowaniem. Trzeba bowiem przyznać, że wykorzystuje ona niedoskonały, ale powszechnie znany i jednolicie stosowany zestaw testów, umożliwiający obiektywne porównanie różnych superkomputerów. Należy oczywiście zdawać sobie sprawę z ograniczeń testów typu LeanPack, które nie dają uniwersalnego miernika wydajności dla każdej aplikacji. Lista TOP500 jest wykorzystywana do promocji i reklamy superkomputerów przez organizacje, które zainwestowały w ich budowę. Z jednej strony umożliwia bowiem popularyzację usług udostępniania mocy obliczeniowej, a więc zarabiania pieniędzy, z drugiej ułatwia przekonanie decydentów dysponujących środkami finansowymi, przede wszystkim instytucji rządowych lub dużych korporacji, o celowości inwestycji w utrzymanie i rozbudowę systemów superkomputerowych, ponieważ prawie każdy nowy lub zmodernizowany komputer o dużej wydajności trafia lub przynajmniej próbuje trafić na listę TOP500, generowane na jej podstawie statystyki są wyjątkowo dobrym odzwierciedleniem rzeczywistej sytuacji na rynku HPC, kierunków jego rozwoju i potencjalnych zastosowań. Mimo że na liście zdecydowanie dominują komputery budowane i utrzymywane przez instytucje rządowe i organizacje naukowe, to można oczekiwać, że systemy HPC będą w najbliższych latach znajdowały coraz większe zastosowanie w biznesie. I to nie tylko największych i najbogatszych korporacjach zajmujących się wydobyciem ropy naftowej czy gazu. S. 155519 czerwcowy ranking. Najnowsza, opublikowana w czerwcu BR. Lista TOP500 nie przyniosła rewelacyjnych zmian na samym szczycie. Pierwsze dwa miejsca otrzymały jedynie superkomputery o wydajności przekraczającej 1 petaflopa, czyli IBM Roadrunner i Cray Jaguar. Wśród pierwszych 10 maszyn znajduje się 8 zainstalowanych w USA oraz 2 komputery niemieckie. Na trzecim miejscu pojawił się nowy superkomputer IBM JUGEN BlueEgen/P. Uruchomiony w centrum komputerowym FZJ-Forschungszentrum Jülich, a na 10. Sun Constellation Europa z tego samego niemieckiego ośrodka obliczeniowego. Jeśli chodzi o polskie superkomputery, to w rankingu pozostały 4 maszyny, choć przesunęły się w dół listy i obecnie żaden nie zmieścił się w pierwszej setce. Gdańska Galera spadła na miejsce 107. Dwa klastry TPS-a zajmują miejsca 281 i 300, a superkomputer z Wrocławskiego Centrum Obliczeniowego pozycję 422. W regionie Europy Wschodniej Polska ma jednak wciąż silną pozycję, bo na 10 klasyfikowanych maszyn aż 4 znajdują się w naszym kraju. Dla porównania, w Europie jest w sumie 75 superkomputerów, które zostały umieszczone w rankingu TOP500. S. 155520 prognozy i wnioski z listy TOP500. Można zauważyć, że moc obliczeniowa najwydajniejszych superkomputerów co roku rośnie 2-3-krotnie, a tempo to może znacznie się zwiększyć, jeśli powiedzie się plan budowy do 2012 roku kolejnego superkomputera o wydajności około 20 petaflopów. Natomiast jeszcze dalej ekstrapolując wyniki list TOP500, można wyciągnąć wniosek, że superkomputer o wydajności 100 petaflopów pojawi się na rynku około roku 2016. Wypada przypomnieć, że historycznie 1000-krotny wzrost wydajności następował dotąd co 11 lat. W 1986 rok pojawił się komputer Cray 2 o mocy przekraczającej barierę gigaflopów. W 1997 rok Intel ASC i Reto mocy teraflopowej, a w 2008 rok IBM Roadrunner przekroczył poziom 1 petaflopa. Utrzymanie tego tempa będzie oznaczało, że w 2019 roku powinien się pojawić system o trudnej obecnie do wyobrażenia mocy obliczeniowej, liczonej w eksaflopach 1000 petaflopów. Aby jednak można było utrzymać ten wzrost, muszą zostać spełnione podstawowe warunki nie dotyczące samej techniki, dostatecznie niski koszt inwestycji niezbędnej do budowy kolejnych superkomputerów, zmniejszenie zużycia energii oraz dostępność narzędzi i specjalistów potrafiących efektywnie tworzyć kod oprogramowania równoległego nowych aplikacji lub tak modyfikować istniejące programy, by mogły wydajnie pracować w systemach masowo równoległych. Natomiast z technicznego punktu widzenia niezbędny jest rozwój architektur zapewniających niezawodne i wydajne działanie systemów składających się z ogromnej liczby elementów, nie tylko setek tysięcy lub nawet milionów rdzeni CPU, ale również łączącej je infrastruktury sieciowej i pamięci masowych. Warto też zauważyć, że ze standardowymi, uniwersalnymi układami x86, SPR lub Power instalowanymi w superkomputerach zaczynają konkurować procesory graficzne GPU. Ich zaletami jest duża wydajność przetwarzania strumieni danych, która już osiągnęła poziom teraflopów, do którego uniwersalne układy dopiero dążą, a także względnie niska cena i zużycie energii. Niestety są też wady. Procesory graficzne są przystosowane do równoległego przetwarzania strumieni danych i nie są w stanie wydajnie obsłużyć wszystkich aplikacji, a ponadto wymagają innych niż standardowe narzędzi programistycznych. Coraz więcej jest jednak maszyn z architekturą hybrydową, która w jednym systemie wykorzystuje zarówno procesory uniwersalne, jak i graficzne. Przykładem jest lider rankingu IBM Roadrunner. Można też zauważyć, że w czerwcu na TOP 500 pojawiła się maszyna Tsubame, klaster uruchomiony w Tokyo Institute of Technology, wyposażony w 170 graficznych modułów NVIDIA Tesla S1070, które teoretycznie zapewniają wydajność 170 teraflopów. Jednak praktyczne testy wykorzystywane w rankingu TOP 500 dały temu komputerowi wynik tylko 77,48 teraflopa. Wzrost wydajności nie jest jednocześnie wyścigiem o sławę, bo rosnąca moc przetwarzania otwiera nowe możliwości zastosowań technik obliczeniowych. I dotyczy to nie tylko superkomputerów znajdujących się w czołówce TOP 500, bo warto zauważyć, że również średnia moc wszystkich klasyfikowanych maszyn co roku rośnie ponad dwakrotnie, podobnie jak minimalna wydajność, która pozwala znaleźć się na liście rankingowej. Wydajność systemów o dużej mocy przetwarzania określanych jako HPC High Performance Computing wzrasta zarówno wskutek pojawiania się kolejnych generacji procesorów wyposażonych we wciąż większą liczbę rdzeni CPU, jak i nowych konstrukcji, które pozwalają na współpracę większej liczby węzłów obliczeniowych, a także nowych architektur wykorzystujących innowacyjne pomysły na zwiększenie mocy przetwarzania, np. przez wprowadzenie struktur hybrydowych, efektywnie wykorzystujących różnego rodzaju układy. Pod tym ostatnim względem dobrym przykładem jest IBM Roadrunner, który ma zestaw procesorów AMD Opteron i IBM PowerX Cell 8. I pośredni, ale ważny wpływ na wzrost wydajności superkomputerów mają aplikacje i ich zastosowania w takich dziedzinach jak mechanika kwantowa, przewidywanie zjawisk meteorologicznych i klimatycznych, modelowanie związków molekularnych w fizyce, chemii i biologii, symulacje zjawisk fizycznych np. badania fuzji termojądrowej, badania zjawisk sejsmicznych, kryptoanaliza itd. S.155521 platformy dla HPC. Linux jest najczęściej obecnie wykorzystywanym systemem do obsługi klastrów HPC, a dużą popularnością cieszą się Unixowe systemy, takie jak Solaris i AIX, ale tym segmentem rynku interesuje się również Microsoft, który stosunkowo niedawno we wrześniu 2008 rok wprowadził system Windows HPC Server 2008 i nawiązał współpracę z firmą Cray. Oprogramowanie to zostało zaprojektowane jako platforma do uruchamiania nie tylko systemów HPC, lecz także aplikacji zorientowanych na usługi, czyli wykorzystujących architekturę SOA Service Oriented Architecture. Popularyzacja Windows na platformach HPC może mieć istotny wpływ na rynek, przede wszystkim na popularyzację względnie małych, ale wysoko wydajnych systemów przetwarzania danych w małych i średnich firmach, bowiem organizacje te nie potrzebują i nie mają środków finansowych na budowę superkomputerów z listy TOP 500, ale mogą sobie pozwolić na skorzystanie z mniejszych systemów pracujących pod kontrolą dobrze im znanego systemu operacyjnego. Ponadto warto podkreślić, że ważnym elementem praktycznie każdej platformy HPC, niezależnie od tego, czy wykorzystuje ona systemy Linux, Unix czy Windows, jest obecnie oprogramowanie wirtualizacyjne, takie jak VMware, Citrix Xen lub HyperV. S.155522 HPC w biznesie. Nie ulega też wątpliwości, że inwestycje niezbędne do budowy superkomputerów, choć i w dalszym ciągu liczone w dziesiątkach, a w przypadku największych maszyn nawet setkach milionów dolarów, są względnie coraz tańsze. Wynika to ze stosowania masowo produkowanych procesorów, takich jak Intel Xeon czy AMD Opteron, a także innych standardowych elementów architektury, np. szyn systemowych InfiniBand. Ponieważ superkomputery stają się mniej kosztowne, a także bardziej otwarte i skalowalne, rosną możliwości ich zastosowań nie tylko w tradycyjnych segmentach rynku, jak i kreowały instytucje rządowe, uniwersytety i ośrodki badawcze oraz korporacje zajmujące się eksploatacją złóż ropy i gazu, ale również w innych dziedzinach przemysłu, a także instytucjach finansowych. Systemy HPC mają bowiem wiele potencjalnych zastosowań oferujących wartość biznesową. Na przykład przetwarzanie danych umożliwiające eliminację kosztownego procesu tworzenia i badania fizycznych prototypów samochodów, samolotów i wielu innych produktów, szczegółową analizę zachowań konsumentów czy bieżącej sytuacji na światowych rynkach, które dają potężne narzędzia do kreowania efektywnych działań biznesowych. Można też oczekiwać, że klastry HPC coraz częściej będą wykorzystywane jako kluczowy element systemów przetwarzania danych, na przykład w infrastrukturach typu cloud computing. S. 2.155523 programowanie równoległe. Choć do budowy aplikacji do obliczeń naukowych w środowiskach HPC najczęściej wykorzystywane są specjalizowane języki, takie jak Parallel Fortran, to coraz częściej zastosowanie znajdują tu również Java i .NET. Przenośność, funkcje sieciowe i bezpieczeństwo to chyba najważniejsze zalety Java w kontekście zastosowań do tworzenia aplikacji HPC. Jednocześnie należy zauważyć, że już od pewnego czasu język ten jest ulepszany pod kątem obsługi wielowątkowości i współbieżnych procesów równoległych, co naturalnie wynika z popularyzacji procesorów wielordzeniowych. W podobnym kierunku idzie rozwój Windows HPC Server, którego najnowszej wersji towarzyszyła premiera narzędzi do programowania równoległego, zapewniania obsługi procesów współbieżnych i synchronizacji i przetwarzania w środowisku klastrowym. W hurtowniach danych systemy HPC są szczególnie przydatne do realizacji skomplikowanych operacji eksploracji danych, np. przeszukiwania wielowymiarowych rekordów w bazach danych. S.155524 biznesowe kalkulacje. Mimo że w planowaniu budowy superkomputerów czysto ekonomiczna kalkulacja kosztów i zysków nie dotyczy wszystkich projektów, to niewątpliwie jest bardzo istotnym elementem przy podejmowaniu większości decyzji inwestycyjnych. I to nie tylko w przypadku sprzętu wykorzystywanego przez firmy i korporacje. Niestety często jest to trudne zadanie, bo wymaga uwzględnienia zmieniających się warunków rynkowych i przewidywania ich w perspektywie wielu lat. Przykładem problemów z planowaniem może być superkomputer Encanto, zbudowany w amerykańskim stanie Nowy Meksyk. Kilka lat temu władze tego stanu postanowiły zainwestować w budowę potężnego superkomputera, zakładając, że spowoduje to wzrost liczby miejsc pracy i wpłynie na rozwój ekonomiczny tego stanu. Maszyna ochrzczona jako Encanto została uruchomiona w ośrodku NMCAC New Mexico Computing Application Center jesienią 2007 roku, zajmując wówczas 3 miejsce w rankingu największych na świecie superkomputerów. Po roku spadła jednak na liście TOP500 na 12 pozycje, a obecnie na 17. Ostatnio stanowy Komitet New Mexico Legislative Finance Summit opublikował raport podający w wątpliwość, czy ten opiewający na $36 miliony projekt wart jest dalszego utrzymywania i finansowania. Na razie jest jeszcze zbyt wcześnie, by wyciągać ostateczne wnioski, czy Encanto przyczynia się do lokalnego rozwoju przemysłu wysokich technologii, co było podstawowym celem sfinansowanej przez lokalne władze inwestycji. Jednocześnie nie ulega wątpliwości, że wykorzystujący te maszyny ośrodek obliczeniowy może się do tego przyczynić, nawiązał już współpracę ze znanymi instytutami z Los Alamos, Sandia Laboratory i wieloma uniwersytetami. Według pierwotnych biznesowych założeń, przez pierwsze 6 lat od uruchomienia Encanto miał jednak nie tylko pozwolić na zwrot inwestycji, ale zarobić $59 miliony. Obecnie szacuje się, że w najbliższym roku finansowym superkomputer zarobi tylko $2 miliony i osiągnięcie planowanych przychodów wydaje się niemożliwe. Poza tym ten wyposażony w 14500 procesorów Intel Xeon superkomputer został kupiony w firmie SGI Silion Graphics, więc jej niedawne przejęcie przez Radcable Systems zaśmieszni małą sumę – $25 miliony. Poważnie zirytowało urzędników. Jak podkreślają obrońcy tego projektu, jedną z przyczyn słabych wyników finansowych były problemy polityczno-prawne. Dopiero ostatnio Centrum Obliczeniowe NMCAC uzyskało status niezależnego ośrodka obliczeniowego, który może zawierać odpowiednie kontrakty na sprzedaż mocy obliczeniowej. Ich zdaniem można więc oczekiwać, że ekonomiczna sytuacja NMCAC w najbliższym czasie istotnie się poprawi, zwłaszcza że przygotowanych jest już kilka nowych kontraktów na sprzedaż usług obliczeniowych. Nie ulega jednak wątpliwości, że przyszłość Encanto stoi pod znakiem zapytania. Przykładem inwestycji, z którą nie ma tego typu problemów, może być superkomputer uruchomiony ostatnio w irańskim Instytucie Naukowo-Badawczym Air Aerospace Research Institute of Iran. Informacje o nim Air opublikował na swojej stronie www. Mimo że jest to względnie mały superkomputer, pracujący pod kontrolą systemu SUS Linux, wyposażony w 96 rdzeni CPU i mający moc obliczeniową szacowaną na 192 gigaflopów, to informacja o nim zwróciła uwagę, bo zainstalowane w nim dwurdzeniowe procesory AMD Opteron są objęte embargiem na eksport do Iranu. Ich producent, firma AMD, natychmiast wydała, oczywiście, oświadczenie zapewniające, że ani bezpośrednio, ani pośrednio nie narusza amerykańskich przepisów regulujących eksport towarów o potencjalnych zastosowaniach wojskowych do niektórych krajów uznawanych za wrogie. Oznacza to, że procesory zostały najprawdopodobniej kupione na czarnym rynku, a więc znacznie drożej niż rzeczywiście kosztują, utworzony w 1999 rok. Instytut ARI zajmuje się badaniami naukowymi dotyczącymi technik lotniczych, ale wiadomo, że jest zaangażowany w prace związane z projektowaniem i produkcją pocisków rakietowych. Nie jest to zresztą pierwszy taki przypadek, gdy objęte embargiem amerykańskie produkty IT trafiają do tego kraju. 2 lata temu Linuxowy superkomputer, również wyposażony w procesory Opteron zawierające w sumie 216 rdzeni CPU, został uruchomiony w irańskim ośrodku obliczeniowym Iranian High Performance Computing Research Center. Problemów z finansowaniem nie będzie też pewnie miał superkomputer Sequoia. Plany jego budowy ogłoszono w lutym tego roku. Ma to być system HPC o wydajności 20 petaflopów wykorzystujący technologie opracowane przez IBM, którego uruchomienie jest planowane na rok 2012. Według wstępnych szacunków, maszyna ta będzie zawierała 1,6 miliona rdzeni CPU, 98,000 węzłów oraz pamięć o pojemności 1,6 petabajta. Przewiduje się też, że będzie to stosunkowo kompaktowy i energooszczędny komputer, który ma zajmować powierzchnię tylko 316 MKW i zużywać 6 MW mocy. Dla porównania, 20-krotnie mniej wydajny ROAD Runner wymaga zasilania około 2,5 MW. Początkowo Sequoia ma zostać wykorzystana do projektowania i testowania broni atomowej bez przeprowadzania próbnych eksplozji, które zostały zakazane zgodnie z podpisanymi m.in. przez USA traktatami międzynarodowymi. Ale jeśli superkomputer ten zostanie wykorzystany do badań cywilnych, np. analiz meteorologicznych, może to oznaczać przełomy w przewidywaniu pogody i takich zjawisk, jak huragany lub cyklony.